Witam Was, kochani, serdecznie na moim kanale NBC Find Yourself. Dziękuję za Waszą obecność. Zachęcam do subskrypcji kanału i dzielenia się tym materiałem, by treści, które przygotowuję, dotarły do jak największej liczby osób. Ponieważ powinniśmy ten temat naświetlać w sposób jasny i pomagający innym zrozumieć, czym jest narcyzm i jakie są skutki wchodzenia w taką relację oraz jak unikać ludzi toksycznych. W jaki sposób chronić siebie i własne dzieci? Jak sobie poradzić, kiedy odkryłam, czy odkryłem, że właśnie w takim związku narcystycznym jestem? Witam też nowe osoby na kanale. Ja dla nowych osób mam na imię Beata i na tym kanale rozmawiamy o nadużyciach emocjonalnych, duchowości i rozwoju osobistym. Dziękuję Wam wszystkim za obecność i wsparcie, za udostępnianie tych podcastów oraz dzielenie się materiałem. Zachęcam oczywiście wszystkich do subskrypcji, zostawienia łapki w górze oraz do komentowania. Oczywiście zainteresowanych do współpracy indywidualnych serdecznie zapraszam na konsultacje, nie tylko w temacie relacji trudnych, toksycznych czy narcystycznych. Również prowadzę coaching biznesowy i jestem life coachem. Mam ponad 30 lat doświadczenia w pracy z ludźmi. Byłam menadżerem dużej firmy, trenerem, coachem, pedagogiem. Terapią zajmuję się od kilku lat. Pracuję bardzo aktywnie w pracy indywidualnej oraz też tworzę platformę szkoleniową dla tych, którzy wolą pracować samodzielnie w zaciszu swojego domu, których po prostu może nie stać na finansowe konsultacje. Więc zapraszam Cię do mojego świata empatii i miłości. Wybierz to, do czego Cię woła Twoje serce. Wybierz to, co dla Ciebie najważniejsze w danym momencie. Na mojej stronie internetowej znajdziesz materiały bezpłatne i płatne. A teraz zapraszam Cię już na mój podcast. Przyjemnego słuchania i oczywiście życzę Wam bardzo, bardzo serdecznie, by każdy z tych podcastów trafiał do Waszego serca, mógł zmieniać Wasze życie na takie, jakie powinniście mieć. Spokojne, pełne życzliwości, szczerości, otwartości, serdeczności, ale najpierw dla siebie. Niezależnie w jakim miejscu teraz życia jesteście, oby Wasze życie zmieniało się w samoświadomość, w samospełnienie, w tak zwaną opiekę nad sobą, nad swoimi emocjami, nad swoimi myślami i żeby to życie Wasze stawało się każdego dnia bogatsze, bardziej spełnione, pełne miłości i zrozumienia. Nie tylko dla innych, ale przede wszystkim dla siebie. Jak nie zmarnować sobie życia z narcyzem? Narcyz jest jak kleszcz, który wyczuwa ciepło i wilgotność ciała. Tak, narcyz wyczuwa empatię i strach. Myślę, że bać się trzeba najbardziej tego, że można przeżyć całe życie obok narcyza, nie rozumiejąc tak naprawdę, co się dzieje, w poczuciu tego, że coś ze mną jest nie tak. Dzisiaj zaczęłam takim cytatem komentarza jednej z Was pod którymś z moich postów na Facebooku, za który serdecznie dziękuję. Powiem szczerze, że ten cytat oddaje sedno mojej pracy, którą wkładam w edukację tego właśnie problemu po to, by nie po to może, żeby kogokolwiek straszyć, ale żeby uświadomić sobie, że wszystko z Tobą jest ok i zasługujesz na dobre i spokojne życie. Więc jeśli temat to dla Ciebie, to zostań ze mną do końca filmu. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale NBC Find Yourself. Dziękuję Wam za Waszą obecność. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, dzielenia się tym materiałem, który przygotowuję, by dotarł do jak największej liczby osób. Ponieważ powinniśmy taki temat wszyscy naświetlać w jasny sposób, pomagając innym zrozumieć, czym narcyzm jest i jakie skutki są wchodzenia w taką relację z taką osobą oraz jak unikać toksycznych osób, w jaki sposób chronić siebie, własne dzieci. Witam też nowe osoby bardzo serdecznie. Dla nowych osób mam na imię Beata I na tym kanale rozmawiamy o nadużyciach emocjonalnych, duchowości i rozwoju osobistym. Dziękuję za Waszą obecność i za Wasze wsparcie, za udostępnianie filmów oraz dzielenie się tym materiałem z innymi. Nowe osoby serdecznie zachęcam również do subskrypcji, zostawienia mi łapki w górę oraz do komentowania i wzajemnego wspierania. Oczywiście, jak zwykle zainteresowane osoby do współpracy indywidualnej zapraszam bardzo serdecznie na konsultacje online. I nie tylko konsultacje w trudnych relacjach, ale również prowadzę coaching biznesowy. Możecie też skorzystać z kursów, które już przygotowałam na swojej stronie internetowej, więc zapraszam Was na tą platformę. Ta platforma szkoleniowa będzie się systematycznie powiększać o materiał. Znajdziecie tam wiele, uważam, bardzo interesujących materiałów płatnych i bezpłatnych. Materiały te oczywiście dotyczą własnego rozwoju osobistego oraz radzenia sobie z emocjami. Jeśli chcielibyście wyrazić uznanie dla mojej pracy, to możecie mnie wesprzeć i postawić mi kawę. Więc jest taki przycisk na górze, nie wiem gdzie, więc wesprzyj, postaw mi kawę lub ciastko. Chociaż może nie ciastko, bo i tak jestem wystarczająco okrągła. Ale już teraz poważnie. Jesteście gotowi? To zaczynajmy. Zacznijmy od strefy rodzinnej, choć może narcyzm będzie występował też w innych środowiskach społecznych. Narcyzm ukryty jako osobowość i członek rodziny, takiego jakim jest na przykład rodzic czy krewny, bliski krewny, może być bardzo wyjątkowo trudne dla dziecka. Mały człowiek, który trafi pod opiekę takiego rodzica, który nigdy nie jest zadowolony, zawsze jest zły i ciągle narzeka. Moja klientka ma na to określenie, ale nie przytoczę tego, bo to brzydkie określenie. Zobaczcie, są tacy rodzice, którzy są wiecznie niezadowoleni, utyskujący na to, jak życie jest niesprawiedliwe, jak ich źle to potraktowało, jak było im ciężko wytrzymać ze swoją matką czy swoim ojcem, jak mu zawsze wiatr w oczy wiał, jacy ludzie są okropni i tak dalej. I dorastanie w takiej atmosferze jest naprawdę wyczerpujące i demoralizujące. W miarę dorastania ciągłe tyrady na temat wiecznego bycia ofiarą mogą skumulować się w Tobie, doprowadzając do chronicznego poczucia winy. I na tym właśnie poczuciu winy dziecko buduje relacje z rodzicem czy innym członkiem swojej rodziny. Każdy narcyz ukryty w rodzinie stanowi wyzwanie, a relacja z nim to cała gama negatywnych emocji, od poczucia winy, odrzucenia, niewiary w siebie, wyczerpania, strachu przed gniewem, po bezradność. Gdy raz po raz otrzymujesz niezbite dowody na to, że jesteś problemem, że zawsze robisz coś nie tak, że powodujesz rozczarowanie rodzica, albo że cokolwiek nie robisz, to nie jest to Twoją zasługą, tylko rodzica. Bo przecież Ty masz teraz lepiej, masz lepsze warunki, jakie on miał. Albo że to łód szczęścia, a nie Twoja umiejętność czy Twoja pracowitość. Sygnałem takim charakteryzującym narcyza ukrytego jako rodzica jest też jego skłonność do rywalizowania z Tobą w sposób bardzo chłodny, taki pasywno-agresywny, ponieważ rzadkością jest, by rodzic osobowości narcyza ukrytego czuł dumę z Twoich osiągnięć. Wręcz przeciwnie. Zobacz, narcyz wielkościowy będzie widział w Tobie raczej przedłużenie siebie, samego siebie. To wiesz, będzie Cię traktował jako źródło spełnienia własnych jego potrzeb, jakichś niespełnionych marzeń, oczekiwań. Ale narcyz ukryty dostrzeże to zupełnie inaczej. Czyli nie to, że dzięki Tobie on lepiej wygląda, ale zamiast tego raczej będzie czuł, że wychodzi na tym gorzej, gdy Ty odnosisz jakiś sukces. To jest chora rywalizacja, ale tak jest, że doświadcza on zazdrości, wykorzystując takie momenty, aby podważyć Twoje osiągnięcia, żeby Ciebie zdewaluować. I możesz usłyszeć rzeczy w stylu: a gdybym miał takie wsparcie jak Ty, takie możliwości w Twoim wieku jak Ty, to zaszedłbym dużo wyżej. Ach, masz dużo szczęścia, że żyjesz w lepszych czasach. Ja nie miałem tyle wsparcia. Ty nie wychowałeś się w tak trudnych warunkach jak ja. Gdybym ja miał to, co ty, to łatwiej bym osiągnął naprawdę wielkie rzeczy. Zobacz, w ten sposób wszystkie twoje osiągnięcia z dzieciństwa zostają deprecjonowane, ponieważ stają się kolejnym punktem sporu, rywalizacji i zazdrości. Ponadto narcyz ukryty odgrywa zawsze rolę ofiary. On rozkoszuje się we własnym cierpieniu i niesprawiedliwości świata. Jest pełen urazy, gdy zostaniesz ty zauważony, ty doceniona lub otrzymasz jakieś uznanie, pochwałę od innych ludzi. To może być coś naprawdę bardzo prostego, tak jak komplement od przyjaciela, wyróżnienie, awans pracy, twój wygląd, zdanie egzaminów, czy choćby umiejętność grania na gitarze. Może to być na przykład uznanie publiczności, wygranie jakiegoś konkursu reżyserskiego, gdzie zamiast uznania otrzymasz tylko krytykę ze strony rodzica, w której będzie on przenosił na ciebie swoje patologie. Tylko po to, żebyś poczuł się źle i byś sobie nie wyobrażał, że teraz jesteś kimś szczególnym, żeby ci się w głowie nie poprzewracało. Tak też myśli wielu rodziców do tej pory, którzy bardzo są oszczędni w docenianiu i chwaleniu swoich dzieci. Więc będą umniejszać twoje osiągnięcia i zaangażowanie, będą cię angażować większą ilość pracy w domu, żebyś tylko się nie rozleniwił. I to jest przerażające, zwłaszcza dlatego, że mówimy tutaj o dziecku lub nastolatku, którego tak naprawdę najgłębszym pragnieniem jest zdobycie aprobaty swojego rodzica. I będzie to robił, i będzie robił wszystko, by go zawsze zadowolić, i przeniesie ten schemat potem na swoje dorosłe życie i stanie się takim zadawalaczem, który nigdy nie osiągnie stanu zaspokojenia tej potrzeby, to tak samo jak odbywało się to w jego dzieciństwie. Ja osobiście znam ludzi, którzy odnosili sukcesy w różnych obszarach, lecz z czasem zaczęli się obawiać nawet tego samego odnoszenia sukcesów, bo zdali sobie sprawę, że będą musieli stawić czoła zazdrości oraz jakiejś, nie wiem, małostkowości ze strony swojego zazdrosnego, ograniczonego, ukrytego narcyza, narcystycznego rodzica i będą to projektować na swoje życie zawodowe i osobiste. I wtedy taka osoba wpada w syndrom oszusta, sabotuje sama siebie. Minimalizuje swoje osiągnięcia, uważa, że w niczym nie jest wystarczająca. Stają się neurotycznymi pracoholikami, by podświadomie nie znosić już więcej tej tyrady rodzica wynikającej z ich zazdrości. Jednak to, co czyni sytuację jeszcze bardziej trudną, to fakt, że dziecko, a nawet nastolatek, nie zawsze zdaje sobie sprawę z istnienia narcyzmu ukrytego. Więc często taki młody człowiek jest kompletnie zagubiony, przerażony, doświadczając sukcesu i wywołując tak silną, zazdrosną reakcję ze strony osoby, która jest najważniejszą osobą w jego życiu. I to jest dysonans poznawczy. To niezrozumienie może cię dręczyć nawet w dorosłym życiu, sprawiając, że będziesz beznamiętnie na przykład podchodził do swoich osiągnięć, czy unikał dzielenia się nim być może przez większość swojego życia, i to może osłabić twoją chęć do postawienia sobie jakichś dobrych celów, czy pozostawienia na przykład śladu po sobie, napisania jakiejś książki, zbudowania projektu, który będzie służył innym ludziom. Lub osłabić twoją chęć dążenia do jakichś wielkich rzeczy, ponieważ głos ukrytego narcystycznego rodzica zawsze pozostanie w tobie i zawsze w tle twojej głowy będzie kwestionował to, co ty uważasz, że powinieneś osiągnąć, czy że możesz osiągnąć. I to jest niezwykle bolesne i ograniczające. Narcyz ukryty w miejscu pracy też, słuchajcie, nigdy nie sięgnie po wysokie stanowisko. ze względu oczywiście na swoją niepewność i brak charyzmy, ale może skutecznie zasmrodzić naprawdę to miejsce swoim posępnym, pesymistycznym, pełnym goryczy podejściem do życia. Oni potrafią rozlewać swoją krytykę, czarnowidzenie oraz oskarżanie innych o rzeczy, które wcale nie mają miejsca. I takie osoby to są ci donosiciele, którzy piszą skargi i nigdy nie należą do zespołu, nie budują żadnej spójności z innymi ludźmi. Często narzekają, że są prześladowani albo przeładowani pracą, albo że ktoś ich wykorzystuje czy nie docenia. Są tak irytujący i ten ich malkontentyzm i pesymizm, ten stosunek do życia rozlewa się jak żółć po wszystkich współpracownikach, kolegach z pracy. Czy masz takie doświadczenia? Napisz mi w komentarzu. Czy zdarzyło Ci się mieć taką osobę, kogoś takiego w zespole, kogoś, kto jako jedyny tak naprawdę bardzo Cię irytował i było bardzo trudno dojść z nim do porozumienia? Oczywiście, że przez jego posępność, czy skłonność do zadumy, czy nadwrażliwość na jakąkolwiek uwagę skierowaną w jego kierunku. Czy znasz kogoś, kto wprowadza ogólną atmosferę pesymizmu do miejsca, w którym pracujesz? Ze względu na swoje urażone, nie wiem, pedantyczne podejście oraz skłonności do zazdrości. Kogoś, kto często grozi albo rzeczywiście składa skargi do szefa, biega wciąż i opowiada o tobie różne rzeczy czy o innych kolegach. We wszystkim widzi atak i niesprawiedliwość. Nierzadko stara się odwrócić sytuację, oczywiście zawsze na własną korzyść, przedstawiając siebie jako ofiarę, która wnosi uwagi czy skargi i ubiega się o odszkodowanie lub po prostu unika pracy. W pewien sposób uważają takie osoby, że mają prawo do tego rodzaju rekompensaty. Taka osobowość to naprawdę wyrzut na dupie, można tak powiedzieć. To jest bardzo kosztowne dla pracodawcy, ponieważ ich działania zatruwają atmosferę w całym zespole i obniżają morale wielu pracowników. Co jeszcze jest charakterystyczne? Charakterystyczne dla narcyzów ukrytych, którzy wpływają na naszą percepcję właśnie w ten sposób, jest ich uraza, ich wrogość. Oni często zakłócają pracę taką w dynamice zespołu, morale personelu. Zawsze mają poczucie, że ludzie w miejscu pracy są przeciwko nim. Często odczuwają nawet takie paranoiczne, myślę, że uważanie, że inni chcą im zaszkodzić. Jednak większość osób po prostu nie zwraca na nich uwagi. Źródła takiego narcyzmu ukrytego podobne są do tych zaobserwowanych w innych formach narcyzmu, takich na przykład jak problemy z przywiązaniem, jak trudne wcześniejsze traumatyczne doświadczenia niestabilności i chaos panujący w ich wczesnym środowisku dorastania. I to widać naprawdę gołym okiem, że w przypadku narcyzmu wynika to z pragnienia bycia zauważonym przez swoich rodziców lub przez inne ważne dla niego dorosłe osoby, które nigdy go nie zauważały, nie zauważały tej małej osoby. To są rodzice, którzy byli bardzo często głęboko rozproszeni, całkowicie niezainteresowani, nieobecni emocjonalnie, być może nawet obojętni na małego człowieka. Mogą także być rodzicami, którzy kompletnie byli nieczuli i skłonni do upokarzania i obrażania swojego dziecka. Niestety, ciężko to przyznać, ale tak też jest. Takie doświadczenia w dzieciństwie mogą pomóc stworzyć wzorce narcystyczne w dorosłości. Takie osoby mają znacznie niższą samoocenę niż w innych rodzajach narcyzmu. Oni naprawdę często borykają się z problemami psychologicznymi, takimi jak depresja, lęki, czy często doświadczają trudnych i negatywnych przeżyć swoich osobistych, życiowych. I to rzeczywiście może ograniczać potencjał ich prawdziwej empatii ze strony tych ludzi i w pewnym sensie jest to uzasadnione. Jednak ich niechęć charakterystyczna dla właśnie ukrytego narcyza, niechęć do konfrontacji z własną historią, do skorzystania z terapii, a nawet co gorsze, gdy okazuje się, że po terapii nadal oni bardzo źle traktują innych ludzi, są bardzo skomplikowani w pracy terapeutycznej również. Ja mam takie doświadczenia, ponieważ kiedy taka osoba przychodzi po pomoc i ma wszystkie objawy depresji czy lęku, apatii, niezadowolenia, braku sensu życia, to można pomyśleć, że taka osoba doświadcza tylko zaburzenia nastroju lub zaburzeń lękowych. A w rezultacie, co robimy wtedy jako terapeuci? Podchodzimy do tego tak jak do, może tak, technikami, które stosujemy powszechnie, czyli metodami leczenia depresji i lęku. Na przykład takim jest terapia poznawczo-behawioralna. Lub okazuje się, że to, i potem okazuje się, że to po prostu nie działa. Kiedy jako terapeuta zaczynasz rozumieć, że taka osoba ma zdecydowanie więcej innych problemów, na przykład jak chroniczne rozczarowanie życiem, stałe poczucie bycia ofiarą, pokrzywdzoną, przekonaniem, że nie otrzymują oni należnego uznania, jakąś mają ciągłą drażliwość, ogólną pogardę, urazy i poczucie krzywdy. To metody stosowane w terapii, uczenia, rozpoznawania emocji czy schematy zachowań jest absolutnie niewystarczająca. I zajmuje to sporo czasu, żeby stwierdzić, czy mamy do czynienia właśnie z taką osobą o narcystycznym rysie, czy narcystycznych cechach, czy narcystycznym wzorcu ukrytym, a nie tylko z depresją czy lękiem. I zauważ jedno, że jeśli taka osoba jest obecna w Twoim życiu, to też długo trwa, zanim Ty naprawdę dostrzeżesz, że to jest coś więcej niż tylko przejściowe zniechęcenie tej osoby. Możesz nie zauważyć tego przez bardzo długi czas, że oni robią z siebie pokrzywdzonych, zmuszając innych do ciągłego powątpiewania na przykład w siebie. Dlaczego? Ponieważ oni będą Ci sugerować być może to, że nie jesteś wystarczający, wystarczająca, że nie jesteś wystarczająco na przykład dobrym mężem czy dzieckiem, ponieważ niezależnie od ilości pocieszenia, zachęcania czy inwestowania czasowego czy finansowego, to nie przynosi żadnego skutku. Nie przynosi, bo ich gniew czy gorycz w ogóle nie ustępują. I w końcu zdajesz sobie sprawę, że wszelkie Twoje starania to po prostu spełzły na niczym, więc czujesz się winna. I pewnie pojawi się pytanie, jak sobie radzić z taką osobą. Więc zostań ze mną na kanale, subskrybuj ten kanał i doceni moją pracę. Skorzystaj z takiej możliwości wyrażenia uznania dla mojej pracy, o czym mówiłam na początku filmu. A na dzisiaj to już wszystko. I do zobaczenia następnym razem.